Nie, o już, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pinch. Proszę Państwa, zapewne się zastanawiacie, dlaczego ja z takim uporem drążę sprawy Bliskiego Wschodu. Czyli Bliskiego Wschodu to jest pojęcie, które jest mi praktycznie obce, bo ja używam geograficznej nazwy Afryka, Azja Zachodnia, no ale dla Państwa Bliski Wschód to jest powiedzmy sobie pojęcie, które jest Państwu bliższe, więc muszę niejako się tego trzymać. Otóż i do dodatku trzymam się Pana Szewko, mimo tego, że jest to człowiek, który wykłada na w miejscu, które ja wyjątkowo sobie nie cenię, Uniwersytet Warszawski. No ale cóż, to jest, powiedzmy sobie, że to jest bez znaczenia. Otóż, natomiast pana Wojciecha Szewko bardzo sobie cenię. Właściwie to jest pierwszy człowiek od zawsze, dzięki któremu poznaję tajniki Bliskiego Wschodu. Jakoś przez te 70 lat nikt mi nie był w stanie zaproponować tak świetne podejście do spraw Bliskiego Wschodu. No i panu Szewko się udało, za co jestem ogromnie zobowiązany. Dlaczego ja z takim uporem maniaka, wydawałoby się maniaka, trzymam się tych spraw Bliskiego Wschodu? Dlaczego ja je tak analizuję? Dlaczego no właśnie, dlaczego one tak mnie interesują? Nie dlatego, że to jest blisko, nie dlatego, że to jest Bliski Wschód. Nie. Dlatego, że w sprawach Bliskiego Wschodu bardzo intensywnie działają Stany Zjednoczone. I to właśnie jest jedyny powód, dla którego to mnie interesuje, ponieważ to, że Semici, powtarzam jeszcze raz, to Semici się biją na Bliskim Wschodzie, bo Semitami zarówno jest Izrael, znaczy w mniejszym stopniu, nieporównanie w mniejszym stopniu są Izraelici, wręcz część z nich w ogóle nie jest Semitami. Natomiast po drugiej stronie barykady, ktokolwiek by to nie był, czy to będą Palestyńczycy, czy to będzie Hezbollah, czy to będzie to będą Libańczycy, to są Semici. Egipcjanie, to są wszystko Semici. W związku z tym, oczywiście tutaj dygresja, nie wszyscy Egipcjanie oczywiście są Semite. No bo Koptowie w oczywisty sposób nie są. Na przykład. Ale to są Semici. Biją się Semici z Semitami i powiedzmy sobie, że dramaturgia tej wojny, tych walk, to nie jest wojna, to jest dramaturgia tych walk, to jest dramaturgia wymyślona przez Semitów, dla Semitów. I w związku z tym jakby to nie jest takie istotne. Mnie bardzo interesuje, to właściwie tak naprawdę, to jest jedyna rzecz, która mnie interesuje, bo to, że Żydzi organizują właśnie w tym miejscu, zorganizowali ostateczne rozwiązanie kwestii palestyńskiej, to jest dla mnie oczywiste. Pan Szewko mówi dokładnie o tym samym, tylko innymi słowy. Kilkakrotnie jakby mówi to co ja piszę bezpośrednio. Ja mówię o ostatecznym rozwiązaniu kwestii palestyńskiej przez Żydów. Natomiast to jakby to nie jest to, co mnie tak naprawdę interesuje. Powtarzam jeszcze raz. Mnie w tej całej historii, która się zaczęła dziać 7 października interesuje tak naprawdę działalność, postawa Stanów Zjednoczonych. I można by zadać sobie pytanie, a po jakiego diabła Ciebie, Pilchu, interesuje to, co robią tam Stany Zjednoczone? Otóż, mili Państwo, odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta. Ano dlatego, że może się zdarzyć, że w zupełnie innym końcu świata, na Morzu Południowochińskim, dojdzie do sytuacji porównywalnej do pewnego stopnia. Porównywalnej do tej sytuacji, która ma miejsce teraz na tak zwanym Bliskim Wschodzie, a mianowicie może się zdarzyć, że jakaś część wariatów, no bo trudno to inaczej nazwać, z Tajwanu, z DPP, zdecyduje się ogłosić niepodległość na Tajwanie. No i wtedy na pewno Stany Zjednoczone staną po stronie Tajwanu, tak jak w tej chwili staną po stronie Izraela, murem staną po stronie Tajwanu. No i Chińczycy będą w sytuacji, w której będą musieli, powtarzam jeszcze raz, nie będą mieli wyjścia, będą musieli zareagować militarnie, co, jak powiedziałem, wcale nie oznacza inwazji, nie. Wielokrotnie mówiłem o tym, że odnoszę wrażenie, że czy ja się na sprawach militarnych w ogóle nie znam, na związanych militarnych w ogóle się nie znam, więc ja mogę tylko sobie gdybać, ale odnoszę wrażenie, że jak znam chiński sposób rozwiązywania spraw, to będzie to uderzenie punktowe w ludzi sprawujących władzę w DPP. To będzie likwidacja tych ludzi, wprowadzenie jakiegoś stanu wojennego na Tajwanie, w czasie którego władzę przejmuje Kuomintang, no i załatwienie w ten sposób sprawy całej. Niemniej jednak, można sobie wyobrazić, że bez problemu sobie to wyobrażam, że Stany Zjednoczone wówczas od momentu tego punktu krytycznego, czyli ogłoszenia niepodległości, do momentu przejęcia władzy przez Kuomintang, a pewnie jeszcze trochę później, będą starały się mocno namieszać na Morzu Południowochińskim i istnieje prawdopodobieństwo, niekoniecznie graniczące z pewnością, ale jeśli to będzie już zależało od amerykańskiego przywództwa w tym Waszyngtonie. Więc istnieje prawdopodobieństwo, duże prawdopodobieństwo, że flota amerykańska wejdzie w zwarcie z flotą chińską. Ale nie tylko z flotą, ale również z tymi rakietami, które są na wschodnim wybrzeżu. No i wtedy myślę, że to będzie najgłupszy pomysł, jaki kiedykolwiek amerykańskie władze miały, albowiem jestem przekonany, że ta flota amerykańska w całości pójdzie na dno. Czego im serdecznie życzę. Wielokrotnie to podkreślam. Natomiast i sprawa, i, że tak powiem, konflikt się skończy. Amerykanie tam jeszcze będą grozili, po czym nie będą mieli wyjścia, tylko się wycofają. Więc ja interesuję się tym, co się teraz dzieje na tak zwanym Bliskim Wschodzie, a właściwie reakcją amerykańską na to, co się tam dzieje. Właśnie dlatego, żeby sobie od wzorów zrobić pewną matrycę postępowania Amerykanów wtedy, gdy dojdzie do tego, o czym wspomniałem na Tajwanie. I generalnie w okolicach Morza Południowochińskiego. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że podobieństw nie jest za dużo, nie będzie dużo. Podobnie zarówno sytuacyjnych, jak i podobieństw w zachowaniu się Amerykanów, chociaż tutaj w tym przypadku akurat myślę, że tych podobieństw w zachowaniu się Amerykanów będzie znacznie więcej, ponieważ, jak wiecie Państwo, Amerykanie z jednej strony wysłali natychmiast z Zatoki Perskiej na wschodnie wybrzeża Morza Śródziemnego, czyli okolice Izraela, wysłali dwa lotniskowce, dwie grupy lotniskowcowe. Dwa lotniskowce, to nie jest precyzyjnie powiedziane. Dwie grupy lotniskowcowe, każda po kilkanaście okrętów. Oczywiście nigdy nie dowiemy się, ile ich tam naprawdę jest, bo na przykład nigdy nie będziemy wiedzieli, ile okrętów podwodnych współpracuje z każdą z tych grup lotniskowcowych. Ale powiedzmy sobie, że wysłali te dwie grupy lotniskowcowe. No i wtedy, gdyby cokolwiek się stało na Tajwanie i czy wokół Tajwanu, to wtedy, no myślę, że znacznie więcej tych jednostek pływających by się tam szybciej znalazło. No tylko, że mam nadzieję, że to będzie po prostu już po herbacie, że jak oni przypłyną te kilka dni, to już zostało na Tajwanie zostaje sprawa załatwiona wokół Tajwanu i wtedy, jeśli będą chcieli podskoczyć Amerykanie, no to niezbyt wysoko podskoczą. Raczej bardziej, bardzo głęboko opadną. No ale warto się temu przyglądać, bo jeszcze jest drugi aspekt tej sprawy, nie tylko militarny, ale przede wszystkim aspekt dyplomatyczny, aspekt polityczny. Otóż chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, że nie dość, że Biden poleciał tam na Bliski Wschód, wprawdzie z niewielkim efektem ta jego podróż się spotkała, no ale to, że prezydent Stanów Zjednoczonych leci tam, żeby wspomóc Izrael, dowód do tego, co się sprowadza, coś oznacza. No? Nie wiem, czy gdzie by miało polecieć, gdyby się wydarzyła historia z Tajwanem, być może do Manili. No ale powiedzmy sobie, że by poleciał, natomiast zdecydowanie ważniejsze jest to, co by robił prezydent Stanów Zjednoczonych na forum międzynarodowym, to znaczy na przykład w ONZ-cie, gdzie w tej chwili Stany Zjednoczone sądzą, że uda im się uzyskać poparcie Rady Bezpieczeństwa dla ich własnej rezolucji, która ma chronić Izrael. No, to jest oczywiste. To jest oczywista bzdura. Nie uda im się. Bo nie tylko nie wszyscy członkowie Rady Bezpieczeństwa za tym zagłosują. Przypominam, że Rosja i Chiny są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa, ale pozostali członkowie, nie stali członkowie Rady Bezpieczeństwa, szczególnie ci rekrutujący się z tak zwanego południa, No, myślę, że na 100% się nie podpiszą pod tą rezolucją. Warto się przyglądać temu, co w tej chwili wyczyniają Stany Zjednoczone, dlatego że ich prestiż w oczach tego południa, tych wszystkich państw południa świata, no spada na mordę, na pysk, albo jeszcze bardziej. Zmienia się, jeśli był jeszcze jakiś tam prestiż, to w tej chwili zmienia się w pył. I bardzo słusznie, no bo wreszcie świat zorientował się, że ten kolos na glinianych nogach, jakim są Stany Zjednoczone, po prostu nie nadaje się do sprawowania roli przywódczej na świecie. No ale powiedzmy sobie, że ta historia z Tajwanem odbyłaby się, no powiedzmy sobie, za pół roku. Powiedzmy. Czy im później by się odbyła, tym gorzej dla Stanów Zjednoczonych, albowiem w tym czasie Stany Zjednoczone by no tak kompletnie roztrwoniły swoje przywództwo, które uważają, że jest jeszcze, że w zasadzie nic by już z niego nie zostało i pozostałyby właśnie tylko kolosem, który ma, znaczy państwem z kolosalną armią, flotą lotnictwem i to właśnie wszystko. Czyli jeszcze gorzej niż Rosja w tej chwili, bo Rosja w tej chwili ma jeszcze dużą flotę, bardzo dużą flotę i chyba lotnictwo jeszcze nienaruszone. Natomiast Amerykanie mają zdecydowanie większe lotnictwo, nienaruszone, i bo nie mają go co naruszyć, no i potężną flotę. No i to także im dłużej ta historia na Bliskim Wschodzie będzie się działa, tym większe będzie roztrwonienie tego, w cudzysłowie, majątku prestiżu, w postaci prestiżu, jaki jeszcze mają Stany Zjednoczone. Więc im dłużej ta historia będzie miała miejsce, tym będziemy świadkami większej degrengolady amerykańskiej. Co oczywiście jest na korzyść dla wszystkich. Dla Tajwańczyków też, bo po prostu szybciej się ta heca skończy na Tajwanie. Proszę pamiętać, ja obserwując obecne działania Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie i wokół Bliskiego Wschodu, myślę nie o Bliskim Wschodzie, nie o jakichś tam poszczególnych elementach tych działań różnych, dyplomatycznych i wojennych, ale raczej koncentruję się właśnie na działania Stanów Zjednoczonych, bo to, co się będzie działo w przyszłości w przypadku Tajwanu, no to będzie coś podobnego do tego, co się dzieje w tej chwili. Także proszę zwracać baczną uwagę na to, co pan Szewko mówi, właśnie w kontekście tego, co on mówi o Stanach Zjednoczonych. Niekoniecznie tego, co on... Znaczy, to jest bardzo interesujące, to jest bardzo istotne. To całe zawirowanie, ten konglomerat spraw, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, to jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące, bardzo zajmujące. Ale jak powiedziałem, to jest tylko jeden aspekt sprawy, natomiast najważniejszy, zresztą o czym mówi pan Szewko, tym aspektem jest rola Stanów Zjednoczonych. I to w mojej opinii będzie istotne również wtedy, kiedy na wokandę wyjdzie sprawa Tajwanu. Ja jestem przekonany o tym, że chińskie przywództwo bardzo dokładnie analizuje to, jak się zachowują Amerykanie na Bliskim Wschodzie. Oczywiście to nie tylko to, jak się zachowują Amerykanie na Bliskim Wschodzie, wcześniej, jak się zachowywali i zachowują w stosunku do Ukrainy, w kwestii spraw ukraińskich, ale właśnie jak się zachowują teraz w tym kolejnym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Bo to jak będzie można ekstrapolować w przygotowywaniu różnych scenariuszy rozwoju wydarzeń związanych w przeszłości z Tajwanem. Także słuchajcie Państwo pana Szewki, bo to bardzo ciekawe. On mówi bardzo ciekawe rzeczy, bardzo umiejętnie łączy te różne kropki, na przykład je wskazuje, mówi o różnych scenariuszach. To jest bardzo ciekawy człowiek i już dawno, znaczy chyba jeszcze nigdy, nie miałem okazji słyszeć tak interesujących wykładów, jakie on tutaj prowadzi. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.